Witamy w kolejnym odcinku, witamy was, Dawid Bartkowski
i Kuba Głogowski.
Już się pewnie przedstawiać nie musimy, bo podobno nas oglądacie, podobno wam się podoba, podobno jest lepiej niż inne rzeczy, czasami pewnie gorzej niż
też inne rzeczy.
Ale jak wiecie, staramy się być z wami teraz już raz w tygodniu, także narzuciliśmy tempo. No i znowu jesteśmy, no i co, dzisiaj mamy na tapecie trzy albumy, które wyszły. Dwa polskie, jeden zagraniczny, pewnie jeszcze przy okazji tak coś wyjdzie w trakcie. No to co? Od czego zaczynamy?
Polska czy Stany?
Polska.
To zaczynamy. Ten na D czy ten na K?
To leźmy alfabetycznie, ten na D.
Ten na D. Latające ryby.
No powiem ci tak, pamiętam, że jak rozmawialiśmy całkiem niedawno o mixtape'ie, to mówiłem, że muszę przeprosić tutaj Górala za to, że przestałem w niego wątpić, że zacząłem w niego wątpić, a taki super mixtape, który tak chwaliśmy, wyszedł. No niestety po tej płycie znowu się trochę zawiodłem, bo jednak no ten... bardziej filozoficzny, klasyczny Góral mi mniej leży. Niemniej no nie można powiedzieć, że jest to zła płyta, tak? Bo i muzycznie, i tekstowo oczywiście, no, czy jeśli chodzi o technikę, to nie ma nic do zarzucenia, ale jednak Dom Góralesko w tej wersji mi tak nie leży.
No nie, no akurat mixtape to był powrót do wielkiej, ale to naprawdę wielkiej formy i coś tak naprawdę, według mnie przynajmniej, niespotykanego na skalę polską, jeżeli chodzi o taką bardzo klasyczną formę mixtape'u. Bo tam na tej płycie było wszystko i wszystko to, do czego Góral zdążył nas przyzwyczaić przez, powiedzmy, całą tą swoją karierę rapową w Polsce. I to mi się akurat bardzo podobało. Latające ryby to jest trochę taki... jak ten album sprzed 3-4 lat, ten o malarzach, o obrazach,
tak,
to był Magnum. Taka bardzo trudna nazwa, wiesz, a my nie znamy, bo to łacina?
Tak, bo łacina.
Łacinie,
tak,
pamiętam. Magnum.
Nie,
no, ale generalnie wiadomo, o co chodzi. Dobra, teraz nie będziemy wycinać, bo my jedziemy po prostu w 100%.
Nie musimy pamiętać podobno wszystkich tytułów płyt.
A i tego rocznika ja wyjątkowo nie pamiętam, nie? Ale dobra, mniejsza o to. Ale rzeczywiście, to jest taka płyta, powrót bardziej do tamtych klimatów rozkwinkowych, to jest taki Góral trochę bardziej poważny, aniżeli był na mixtape'ie. Ja jednak bardziej kupuję tę mixtape'ową formę, bo to jest jedna z moich ulubionych tegorocznych płyt, natomiast Latające ryby, one gdzieś tam przepadną i...
Nie, no faktycznie, wiesz, ja rozumiem też, że Góral, no wiesz, no, co by nie mówić, to już jest 20 lat, nie? To już by tak było od pierwszych, od pierwszej kasty.
Jeszcze wcześniej było,
tak, czy Kilazów. Jednak właśnie ten bragowy Góral z tymi porównaniami, teraz porównania to już się zdążyły w hasztagi zmienić w międzyczasie, ale jednak no, też mi leży zdecydowanie bardziej, chociaż też rozumiem, ile można, nie? Ile można po prostu tak, chociaż pewnie niektórzy są tacy, co można. Rozumiem potrzebę pójścia w inną stronę, aczkolwiek no... Fanem tego nie jestem, bo jednak właśnie ten głos, ten flow przekonuje mnie bardziej w tej mixtape'owej wersji.
Mnie też, dlatego jeżeli chodzi o Górala w tym roku, to zdecydowanie ta forma bardziej luźniejsza, forma ciekawsza. Cała konwencja, która tam była i przede wszystkim produkcja Mateo, to w ogóle też jakiś kosmos. A album to jest po prostu album. Warto sprawdzić, warto mieć... I chyba tyle na dobrą sprawę, bo i warto sobie jeszcze raz zapętlić mixtape.
To co? Oceniamy?
Wiesz co, ja zostawię bez oceny. Żeby tak było jak najbardziej neutralnie, ja zostawię bez oceny. Bardziej wzruszam ramionami, a w skali od 1 do 6, wiesz, no raz oceniamy, raz nie oceniamy, a tutaj ja zostawię.
No ja jednak ocenię, dlatego że no, byłem fanem i właśnie z czasów Killers Group i Opowieści z Betonowego Lasu są dalej dla mnie w top płyt, które w Polsce wyszły i ze względu na Górala, który jak teraz puszczam ten pierwszy album i słucham tego, jak on wtedy nawijał, nie? O ile lat on to wyprzedził.
No on wtedy był unikatem.
I jakie bity wtedy Whitehouse zrobił na tej płycie, które dalej by jakby wyszły teraz na jakiejś płycie, to pewnie wiele z nich by nie można było nic zarzucić, nikt by nie powiedział, że one są przestarzałe. Więc takie, no powiedzmy 2,5 ode mnie, bo jednak, no mówię, jednak byłem...
No to nisko, ja bym dał ciut wyżej.
Byłem, dlatego po prostu, że tak jak powiedziałem, jestem fanem innego Górala, więc ocena jest jak najbardziej subiektywna. Gdybym miał oceniać w kontekście jakości płyty, ogólnie, no to pewnie byłoby to bliżej 4,5 niż tej oceny.
A okładka ci się podoba?
No, okładka nawiązuje do tytułu płyty, więc...
No tak, ale podoba ci się, bo to też jest specyficzna. A mi się okładka podoba.
Nie, no okładka jest fajna, nie? Tak, tego typu klimaty są fajne, też jest inna niż te poprzednie płyty Górala. Więc tutaj na pewno no, to jest akurat ciekawe.
najfajniejsza okładka, jaką ostatnio widziałem w ostatnich tygodniach w Polsce. Na bank nie słyszałeś. Naga Wyspa, Apraxii.
No nie.
No, no właśnie. I pewno nie sprawdzisz.
Czekaj, bo jedną z płyt, którą obiecałem sprawdzić, sprawdziłem, o czym też możemy...
Elikae czy Pryksona?
Nie no, Pryksona obiecałem sprawdzić i w końcu sprawdziłem. I o ile płyta mi się podoba i jest fajna, o tyle rozumiem, dlaczego jestem jedną z 200 osób, które dołączyło do tych, które ją przesłuchały.
A, okej.
Okay. No. Bo jednak, no nie, no jednak tak, wiesz, obiecałem przesłuchałem, mówię, podoba mi się, lubię tego typu klimat, ale jednak, no, mainstreamowo, no wiadomo, no to jednak to, jak się, no, to się nie, w obecnym tym, co w Polsce jest na topie, to się nie może po prostu
no przepić, ale to właśnie nie? Tak samo jest z Apraxią. Bardzo fajny duet, to są bracia zresztą. Jeden ma ksywę PTR, a drugi AT. Plus M, kurczę, już nawet nie pamiętam, nie, bo co jakieś takie bardzo specyficzne ksywki mają. Taki typowy truskul, boom bap, bardzo mi się podobają instrumenty dęte, tam też saksofon gdzieś tam w ogóle jest wrzucony. Bardzo fajna undergroundowa płyta, tylko że to jest takie trochę jak Pryksona, albo jeszcze gorzej. Pod względem rozpoznawalności
tak,
oczywiście.
Tak, jasne.
To jest album dla kilkuset osób w Polsce i oni powinni się tym zainteresować. A naprawdę warto, bo to fajne.
Ale za to myślę, że wiem, dzięki komu Pryksson zagra na Polish Hip Hop Festival w Płocku. Panie dyrektorze.
Pomidor.
Nie, ale nie ma co ukrywać, nie, że fajnie, że to wiadomo, to też nie wątek festiwali, ale fajnie, że takie postacie też dostają szansę, bo na pewno no, pokazuje to tą różnorodność.
Tak, ale wiesz, ale każdy raper ma swojego jakiegoś odbiorcę. Czy tych odbiorców jest milion, czy ten odbiorca jest jeden? No wiadomo, że Pryksson nie ma jednego odbiorcy, ale powiedzmy...
Ale 200.
Ale
oczywiście żartuję.
Nie będzie tych 200 razy ileś, ale jednak tych odbiorców ma.
Ma.
A misja festiwalu, nie tylko Polish Hip Hop Festival, ale i wielu innych festiwali na świecie i na pewno też kempa twojego, jest też to, żeby oprócz znanych, lubianych, pokazywać tych, którzy mogą zainteresować potencjalnych odbiorcy.
No kempa to bardzo mocno nawet.
No na kempie bardzo mocno. I wiesz, i w przypadku akurat Płocka też tak jest, bo przez wiele, wiele lat tak było, że po prostu każdego roku pokazywaliśmy bardzo fajnych artystów. Część z nich odniosła sukces, część tak spodziewanego sukcesu nie odniosła, ale jednak takie fajne, zaskakujące początkowo nazwiska dawały fajne koncerty, pozyskiwały sobie nowych fanów. Nie? Także wiesz, to jest akurat też ciekawe, to jest taka misja festiwalu między innymi.
Było jeszcze chwilowo OP, teraz K, czyli no nawiązując...
I było A, Apraxia.
Czyli nawiązując do poprzedniego wątku, no tutaj raczej o liczbę słuchaczy panna K, czyli Kali, martwić się nie musi, jako że no już po pierwszym niecałym tygodniu od premiery płyty już jest złoto.
Wolno.
I
no, wolno mu poszło.
Wolno, ale no trzeba przyznać, że o ile zdecydowanie już wiem, że obaj jesteśmy fanami tej płyty, tak jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mogło pójść wolniej trochę niż na poprzednich płytach, to bo jednak dla fanów Kaliego, takich mocnych fanów, no tutaj może być różnie z odbiorem.
A mi się wydaje, że po prostu to nie jest tak, że fani się zrazili do tej płyty albo nie kupowali singli, bo single miały fenomenalny odbiór. Tak jak widziałem, jak patrzyłem, jak śledziłem to wszystko, mi też się strasznie podobały te single, zresztą cała płyta mi się podoba i jestem fanem Kaliego, żeby nie było. I to jest tak od dwóch, trzech płyt, nie wiem, czy jest jakiś raper w ogóle w historii naszego krajowego hip-hopu, który by zrobił większy progres jak Kali, jeżeli chodzi o mainstreamowych zawodników. Tak. Bo to jest facet, który, no nie oszukujmy się, ale nie potrafił kiedyś rapować. A nagle on tutaj na Chudym Chłopaku świetne refreny, potrafi rapować, odnajduje się w takiej klasycznej konwencji. Na poprzedniej płycie V8T, którą uwielbiam, tam jest jeden czy tam dwa numery, które są średnie, ale reszta to są takie sztosy, że jakaś
nie
masakra.
No, to na pewno też o Kalim co trzeba powiedzieć, no to jaki zrobił progres i też czapki z głów dosłownie przynosi do niego tato, że, no, że wiemy, co wiele osób dziwi, że on się jąka, nie? Kiedy mówi. A jak, co on jest w stanie mimo tego
ale
zrobić
to jest tak z tym z piosenkarzami na przykład, tak, to się jąkają na co dzień.
Ale wiem, że wiesz, nawet kiedy robiąc z nim wywiady, że tam wiesz, patrząc na komentarze, że ludzie nadal są zdziwieni, nie? Że mimo tego tak, takie takie rzeczy potrafi robić z głosem, tak, z wokalem. No ale trzeba powiedzieć, że ta płyta ma dla mnie zdecydowanie dwóch bohaterów. I dobrze ktoś powiedział, w sensie, że producencko naprawdę dobrze ktoś ostatnio napisał, że Magiera zrobił się takim trochę polskim DJ-em premierem, bo każdy, kto chce mieć klasyczne bity, teraz dzwoni do Magiery, nie?
Z jednej strony tak, tylko że z drugiej strony Magiera zaczyna wyskakiwać z lodówki, bo on jest wszędzie, bo to jest kolejna płyta.
No dlatego powiedziałem, że polski DJ premier.
Magierę, tylko że z drugiej strony Magiera jest w tym mainstreamowym światku jednym z takich unikatów, no bo jeszcze masz Hitlernersów, którzy też delikatnie zbaczają, bo nie oszukujmy się, ale Magiera też delikatnie sobie zbacza z takiej tej utartej, konwencjonalnej ścieżki, taki bardzo klasyczny, starają się trochę kombinować. I na dobrą sprawę niewiele masz takich nazwisk, które są w stanie ci dostarczyć klasyczne bity, fajne boom-bapowe produkcje, które, krótko mówiąc, nie są przypałowe i nie są zrobione po raz enty na tych samych samplach.
No i przede wszystkim są zrobione naprawdę, naprawdę dobrze, że mimo tego, że gdzieś takie
boom-bap... No to jest kwestia dyskusyjna, czy to może ci się podobać, lub nie.
Znaczy bardziej mi chodzi o to, że zrobione...
Pod względem technicznym one są...
Właśnie, to mam na myśli, że technicznie są naprawdę dobrze, że mimo tego, że boom-bap może się kojarzyć z prostotą, to tutaj tak naprawdę no jest to dopieszczone, nie? I w przypadku Literacy, o których powiedziałeś, i w przypadku Magiery. No powiem ci szczerze, że single singlami, ale no, najbardziej zaskakujących kawałków na tej płycie nie było na singlach i co dla mnie szkoda, kurczę, że w tym kawałku nie ma Leroya, nie? Że gdyby w tym kawałku nawiązującym do Leroya jeszcze gościnnie pojawił się Leroy, to by było... Tak, to by było mistrzostwo, bo faktycznie ten, wiesz, tam jest ten boom-bapowy klimat nawiązujący do Scyzoryka. No wiele takich zaskoczeń, no obecność gości, nie, którzy też u Kaliego nie byli, a Włody, no który no chciałbym zobaczyć, ale chciałbym jednak Włodiego zobaczyć, żeby Kaliego w końcu zaprosił w trochę innej konwencji niż kawałek o Jaraciu, że też tak, że już się tak mocno do niego taki polski currency trochę się nam zrobił, albo jeszcze bardziej Wiz Khalifa, nie? Że tylko, wiesz,
albo Biril, nie?
No, że mamy tylko te kawałki, no obecność OSTR-a, tak, na pewno duże
zaskoczenie,
tak, i no ale Kali mnie tutaj naprawdę zaskoczył tak samo jak tym kawałkiem właśnie nawiązującym do Leroya, tak jak kawałkiem Lost Boys, nie? Bo po prostu
tak.
To ile i jakie osoby dostały tam propsy od Kaliego, no to przyznam, że myślę, że niektórzy naprawdę mogli się tym podjarać, nie? Że Kali ich tam wspomniał w tym kawałku.
No a propos Lost Boysów, to kilka dni temu była rocznica wydania debiutanckiej płyty Lost Boysów, to tak gdzieś tam z boku, nie? A teraz sobie przypomniałem, bo mówiłem o samplach, że wiesz, ci boom-bopowi polscy producenci, tacy jak na przykład Magiera, nie sięgają po te same bardzo dobrze znane sample, no ale przecież nie, no tutaj na płycie Kaliego, jest jeden sample doskonale znany, bo przecież i Kenke go miał, i Future, o którym jeszcze dzisiaj będziemy sobie gadali, także wiesz, ale z drugiej strony rzeczywiście, no Magiera, nie wiem czy Magiera, ja bym Magiera określił jako bohatera tej płyty, dla mnie to jest płyta właśnie Kaliego, a Magiera jest postacią, która zrobiła, podobnie jak na poprzedniej płycie, producent Flawless, to Magiera jest postacią, która dostarczyła świetne tło do opowieści rapera.
Wiesz co, tylko, znaczy ja osobiście uważam jednak, że dawno, że brakowało mi trochę właśnie u Kaliego naprawdę dobrze technicznie zrobionych bitów, bo o ile te bity Flawlessa pasowały do Kaliego, o tyle no jednak...
One były bardzo proste.
Tak, że jednak porównując do tego punktu, który ma Gierno, jednak tak jakby... trochę takie, to w Stanach często tak jest, nie? Że dobrzy rapery robią, nie wiadomo dlaczego, biorą sobie słabe bity. No tutaj nie było słabych, te bity na V8 te nie były słabe, ale właśnie jakby były proste. Kali gdzieś tam rzadko...
Co było ich zaletą?
Kali gdzieś właśnie rzadko wychodził z taką mocną psywką producencką, no ale też fajnie, że dalej idzie w tą stronę, że producent płyty jest jej bohaterem na okładce, nie? Bo to też, ale widzę, że taki trochę mamy trend też w Polsce ostatnimi czasy, że powraca się do tego, że jest dwóch bohaterów płyty. Za ich się na pewno lepiej zgadzają.
No tak, i jest przede wszystkim też ładniej podpisana, ale rzeczywiście bardzo fajny, ciekawy duet i... Kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, jak zostało ogłoszone, że właśnie taka płyta będzie powstawała, niespodziewany ruch. Ale jak się okazało...
Zdradził to w wywiadzie ze mną.
Tak? U ciebie była pierwsza informacja?
Była pierwsza informacja, że z producentem z Wrocławia znanym, więc nie mamy ich tutaj zbyt wielu, więc od razu ludzie zgadli, o kogo chodzi.
No tak, bo Buszu jest ze Świdnicy, nie?
No, to już... No tak, w uszu. Sergiusz jest z Wrocławia.
Tak, z Wrocławia jest? Tak. A, to nawet nie wiedziałem. No, pozdrawiamy.
Bo się ostatnio widzieliśmy na jubilariach. Ale na pewno no, ciekawa kolejna dobra płyta Kaliego, kolejna inna płyta Kaliego, czym udowadnia to, co ty powiedziałeś, że po prostu no, jest świetnym raperem, bo się znowu pokazał, że się odnajduje we wszystkim. Ale przyznam szczerze, że jednak tak jak tam ludzie często też piszą gdzieś w komentarzach, no, że mógłby, że jedna płyta jeszcze z Paluchem mogłaby powstać, bo w obecnym...
Ja nie wiem, czy bym chciał.
Ja bym po prostu chciał zobaczyć jakby to albo z kimś innym może. Może z kimś innym, ale tak wiesz, żeby ten styl jeszcze z kimś...
A ja bym chciał, żeby firma wróciła. O, to ja bym chciał, żeby firma wróciła i to bardziej nie dlatego, że... Bo nigdy nie byłem fanem. Ja bardzo lubię pierwszy Gang Albanii.
Ja?
Naprawdę, to jest w ogóle, wiesz...
Znaczy, powiem ci,
mogę się przyznać, ale... Często wracam do kilku pojedynczych kawałków z tej płyty.
Znaczy ja ci powiem, że u mnie ta płyta była w rotacji ze względu na jeszcze tego, że słucham muzyki na treningach. I to o ile ogólnie dużo jest polskiego hip-hopu, który do tego pasuje, o tyle no ta płyta, ja tak trzeba przyznać, że ta muzyka tam, która była, no, pasowała do tego, a z drugiej strony ja też lubię takie żarty, nie?
Nie, no bo to właśnie ten album trzeba traktować po prostu w formie żartu i nic innego. Ale wiesz, ja też nigdy nie byłem fanem firmy, wręcz przeciwnie, ja wiele, wiele, ale to naprawdę wiele lat temu byłem ich hejterem. Teraz bardziej wzruszam ramionami, ale gdyby pojawiła się nowa płyta w tym pełnym składzie, ja bym z przyjemnością naprawdę...
Znaczy, trzeba powiedzieć na pewno o tym, że powiedziałeś o progresie Kaliego.
No, ale każdy z nich...
Tak, to właśnie to chcę powiedzieć, nie, że ciężko, wiesz, nawet lubiąc czy nie lubiąc Popka, no to jest też kolosalny progres, nie? I to tego
nie, jakiego, no, to jest, zobacz, Boski też nagrywa płyty, których... To nie są płyty, których da się słuchać. To są płyty, które są po prostu fajne. Tadek akurat... To...
Ale też jest go najmniej, też dlatego, że jest go najmniej. Nie?
Jest go najmniej, ale też ta konwencja tatkowa nie do końca mnie przekonuje. Co nie oznacza, że u Tadka... Wiadomo, że to jest rapowanie na jedno kopyto. I też do końca mnie to nie przekonuje. Ale całość, cały kolektyw, gdyby teraz razem po prostu wziął się w garść i nagrał album, ja bym na pewno to sprawdził. I... Czekam na takie coś. Także Kali, teraz chudy chłopak, ode mnie 5 na 6.
No to myślę, że utrzymam tą samą cenę, bo naprawdę...
Bardzo dobra płyta.
Bardzo dobra płyta.
Wątpię, żeby ktoś... No, może inaczej. W takiej bardzo klasycznej konwencji, która zadomowiła się już w mainstreamie w tym roku, wątpię, że znajdzie się jakaś płyta, która będzie lepsza.
I z takich, co też odniosą sukces sprzedażowy, to masz na myśli?
Mi się wydaje, że bardziej też o poziom nawet chodzi. Okay. Bo w undergroundzie oczywiście Huragan przecież ostatnio też się pojawił. Bardzo fajna
płyta. No ale zaraz jeszcze się pojawią, wiesz, albumy chłopaków z JWP, więc też wierzę, że ta słówka Ero w końcu wyjdzie, więc jeszcze bym... Tutaj bym, wiesz, jeszcze
bardziej
bym
dostał... na Jetlag czekam.
Ale czekam też, wiesz, czekam na tą solówkę Era ze względu właśnie na to, że ona ma być taka, nie? Że ona ma być właśnie taka klasyczna, mocno bumbopowa, no więc w tej kategorii myślę, że to może być jeszcze ciekawe. No i to w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o takie
produkcje. Ale w Stanach wyszedł bardzo fajny bumbap, 20-minutowy, Save Me Future.
Tak, bardzo
fajny. Nie, sorry, to nie bumbap.
To nie bumba.
Taki mało śmieszny żart.
No i trochę ten, wracając, to mogę trochę będzie déjà vu z początku naszej rozmowy. No ja się osobiście zawiodłem, nie? Pomijając to, że jestem antyfanem tych 7 numerowych płyt, bo mam wrażenie, że to jest wydawanie na siłę. Ale no pierwsze, znaczy końcówka płyty, środek i końcówka płyty uważam, że okej, ale no po
pierwszy, trzeci i siódmy numer.
U ciebie?
Nie u ciebie, a nie, sorry, jeszcze piąty zgubiłem po drodze.
Nie, no powiem ci, że właśnie, że pierwszy, drugi numer po prostu no dla mnie nie, po prostu nie taki future i pierwsze moje wrażenie było o Boże, po tym szczególnie, potem wiesz, po tym co było na Wizard i tak dalej, więc no, no za mało, nie, za mało tutaj dla mnie jest wyrazu, może po prostu ta konwencja, w którą chciał tym razem pójść mi nie leży, no ale nie to nie future dla mnie.
A dla mnie Future i to kolejna twarz właśnie Hendrixa. Płyta mi się bardzo podoba. W ogóle dla mnie najlepszy tegoroczny rap w Stanach to jest właśnie Wizard, o którym wspomniałeś wcześniej. Future'a, płyta, która w lutym chyba się pojawiła na rynku. No, na rotacji u mnie jest bardzo, bardzo, bardzo często i słucham jej o dziwo w domu, nie na słuchawkach i nie w samochodzie, tylko w domu.
No Save Me właśnie próbowałem za pierwszym razem w samochodzie i ja osobiście nie polecam.
Bo ma prawko już jak coś.
najsłynniejsze prawko w rapże, nie, najsłynniejsze będzie Robsona. Jeśli w końcu zrobi.
Znaczy nie, mi się Save Me na przykład bardzo podoba, bardzo fajna płyta i uważam, że wiesz, te 7 numerów, które tam jest w takiej bardzo klasycznej, znaczy nie do końca bardzo klasycznej future'owej formie, ale czuć tego future'a właśnie z ostatnich powiedzmy 2-3 lat, że czuć taki ból faceta, który osiągnął już w rapie w zasadzie wszystko i nie patrzy na swoje całe życie tylko i wyłącznie przez pryzmat właśnie pieniędzy, kolejnego samochodu, pięknej willi, tęsknotą za ciarą, wiesz, tego typu rzeczy. I płyta mi się bardzo podoba. To jest właśnie tak, jak już wspominałem jakiś czas temu. Simon Reynolds powiedział, to jest współczesny bluesman na trapach, na autotunie i ja się w pełni zgadzam.
No ja mówię, dla mnie jest po prostu, gdybym miał powiedzieć jedną rzecz, dlaczego mi się podoba, nie podoba, ja nie lubię aż tak wyjącego Future'a momentami i tutaj
no,
właśnie ten początek płyty, dlatego, no wiesz, no ja fanem Future'a stałem się po kawałku Shit, nie? Więc, więc który był bardzo, bardzo mocno trapowy i krzyczany. Ale mówię, no nie leży mi, może też jak do niej wrócę kilka razy, jako że skupiłem się też mocniej później na polskich płytach i kilku innych produkcjach, które wyszły. Na przykład dzisiaj z kolei przesłuchałem sobie i bardzo mi weszła nowa ostatnia płyta, której pewnie nikt prawie nie sprawdzi, czyli Kut Kalkun, który jeszcze niedawno ze Strange Music, a teraz już, nie wiem, coś tam chyba się pokłócili z Techem i osobno. Ale bardzo fajna, techniczna, taka właśnie półnowoczesna, półklasyczna płyta. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, takie lekko ugrzecznione Strange Music, to na pewno warto sprawdzić. No i też już jak rozmawialiśmy, słuchałem też Tajgi, ale to myślę, że zostawimy na kolejny odcinek, bo poczekamy aż ty przesłuchasz i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też ciekawa,
i luźna. I Skepta. Ale o Skepcie pogadamy w następnym odcinku.
Tak. Przeoczyliśmy go w jednym odcinku, nie zdążyliśmy w tym. Zdążyliśmy posłuchać, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tyle płyt omawiać naraz. Więc Skepta w kolejnym odcinku, a na dzisiaj to chyba będzie tyle.
To chyba będzie tyle, bo ta krótsza forma, 7-kawałkowa i 20-minutowa około, jak sobie wymyślił Kanye West w tamtym roku, lepiej się sprawdza.
No, jak Kstyk, taka nasza gadka. Jak Kstyk powiedział, że się lepiej sprawdza, to wiesz, to już poważna sprawa.
A to Kstyk tak powiedział?
Tak.
A widzisz.
Tak było. Tak było, także pozdrawiamy też Kstyka. No to co, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku.